Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, teraz wezmę się za rzecz, która, za sprawę, która swego czasu była dla mnie bardzo gorąca i od jakiegoś czasu już przestała być gorąca. No ale cóż, wolałbym, żeby była, natomiast nic na to nie poradzę. Takie losy potoczyły, że nie jest gorąca. Chodzi mi o RGI, o internacjonalizację Luana i Renminbi Globalization Index Banku Standard Chartered. A już dawno tu nie byłem, myślę, że kilka miesięcy, 3-4 miesiące. No i co ja tu widzę? No więc kiedyś, bardzo dawno temu, bo to było już we wrześniu 2015 roku, ta internacjonalizacja Luana osiągnęła maksimum na poziomie 2418. Tak. No i niestety to był na razie koniec. Od tamtego czasu cały czas następuje, czy z jakimiś tam drobniutkimi zatrzymaniami się tam, powiedzmy sobie, w sierpniu 16 roku był jakiś taki lekki przystanek, nie opadał ten wykres, no ale później znowu zaczął opadał aż do czerwca zeszłego roku. Czerwca zeszłego roku i od tamtego czasu troszkę się podniósł się i no i w tej chwili znaczy za grudzień, za październik, nie tutaj za październik jest ostatnia wartość, bo to ten za październik jest ostatnia wartość, mimo że no tak, za październik ostatnia wartość to jest 1851 punktów, tak, 17 października. No ale to jest związane z tym, że ten Standard Chartered Bank, czyli ten bank niby brytyjski, a tak naprawdę on się mieści w Republice Południowej Afryki, chyba jest jego centrala i w Hongkongu. No więc ten bank daje z dwumiesięcznym opóźnieniem, przekazuje dane. I stąd dopiero październik. I teraz tak, to są, powiedzmy sobie, szczegóły. Więc jak powiedziałem, w pewnym momencie w 15 roku we wrześniu było maksimum 2476, teraz mamy 1851 i w zasadzie jest to bardzo delikatna, ale jednak równia pochyła w dół. Czyli innymi słowy w czasie, no bo to jest wszystko w czasie. Zaczęło się to, o ile sobie przypominam, w 11 roku, pod koniec 11 roku, przy 100 punktach, znaczy przyjęto za początek 100 punktów i to był, nie wiem, ale to był december 10 roku, tak, czyli grudzień 10 roku, nawet 11, tylko 10. No i na początku wszystko pięknie szło, bardzo fajnie. Ja zawsze wtedy mówiłem, że no ciekaw jestem, kiedy wreszcie tak zwane rynki finansowe wezmą się do roboty. No i wzięły się i już od 15 roku się, od końcówki wzięły się do roboty, no i internacjonalizacja Juana zaczyna, zamiast zwiększać się, to spada. To jakby dla mnie to jest tak oczywiste, jak Boży dzień, jak mawiała moja nauczycielka rosyjskiego. I co? Pierwsza? Staruszka, taka babuszka. Mówiliśmy na niej, babuszka. Tak jasne, jak Boży dzień, bo to było wiadomo, że w pewnym momencie rynki finansowe muszą zareagować na ekspansję juana. Zareagowały, zabrały się do roboty, no i koniec, kropka. Więc tutaj nic nadzwyczajnego. To, o czym ja dzisiaj mówiłem, sugeruję, żebyście Państwo, jeśli ten felieton jest pierwszym z internacjonalizacji Rouena, to wejdźcie do tego drugiego, w którym jest również internacjonalizacja Rouena. Mówi się o internacjonalizacji Rouena, albowiem tam Bank Centralny próbuje znaleźć metody na to, żeby zwiększyć pulę juala za granicą. Czy mu się uda? No, zobaczmy. Ja się boję tego, tej drogi, ale to jest mój problem. No i teraz tak. Pewne ogólne rzeczy, które tutaj są dosyć istotne. Mianowicie mamy tak, rynek w Hongkongu, bo Hongkong jest tym podstawowym i najważniejszym rynkiem offshore RMB, który zajmuje 61,7% wszelkich możliwych transakcji w RMB. I to ten rynek się skurczył. Ten rynek się. Co ja gdzie ja jestem? Matko Boska, przepraszam. Oktober 2017. Hongkong to jest 60,6%. Spadek o 0,9% miesiąc do miesiąca. United Kingdom 15,7%, wzrost o 1,1%. Singapore 8,9%, wzrost o 0,2%. United States 5,1%, wzrost o 0,2%. Taiwan 4,9%, spadek o 0,2%. France 2,5%, wzrost o 0,2%. I Korea, czyli rok oczywiście, 2,3%, spadek o 0,5%. To jest zakres, czyli no i teraz porównacie sobie Państwo. Hongkong 60% ponad, United Kingdom 15%, Singapore 8%, United States 5%. Także tutaj widać po pierwsze kolosalną różnicę między Hongkongiem a całą resztą, a bardzo istotne miejsce, które zajmuje Londyn, bardzo istotne miejsce, a to Londyn stara się od dłuższego czasu, żeby stać się tym nie tylko dla Europy, ale i dla świata, tym City of London oczywiście. Londyńskie City stara się za wszelką cenę stać tym ważnym miejscem handlu juanami. No i jak Państwo widzicie, Singapur na przykład już prawie połowa tego, bo 8,9. No, Stany Zjednoczone to w ogóle żałosne 5,1. No, ale to też z kolei nie dziwi mnie, a Tajwan 4,9. Stany Zjednoczone 5,1, a Tajwan 4,9. No, jest różnica? No, prawie jej nie ma. No, a Stany Zjednoczone tak troszeczkę większe są od Tajwanu. Co z tego wynika? No, że w Stanach Zjednoczonych nikt się specjalnie RMB nie przejmuje, za wyjątkiem, jak przypuszczam, a Chińczyków, którzy tam mieszkają w ilościach hurtowych, czasami niektórzy już kilka pokoleń, a niektórzy dopiero co. Ale jest ich cała masa, więc oni są przyzwyczajeni do juana. No więc tak to już jest. Więc w tym United States jest 5,1. To jest oczywiście jakaś żałosna, śmieszna ilość. No ale cóż, tak to wygląda. Taka jest prawdziwa waga. O, to jest prawdziwa, to co tutaj widzimy, to jest prawdziwa waga juana na świecie. Na świecie. To się zapewne będzie zmieniało, ale proszę nie zapomnieć o jednej rzeczy. Zaczęliśmy od 100, od pozycji 100, A w grudniu 10, dobrze mówię? Tak, w grudniu 10. A teraz mamy styczeń 18, czyli mamy 8 rok. No i mam pozycję ile? 1700, 1851. To jest dużo? No niekoniecznie. No niekoniecznie. Biorąc pod uwagę, że przecież była pozycja 2476 najwyższa. To oznacza tylko jedno, że opór tak zwanych rynków finansowych, czyli międzynarodowego żydostwa zakotwiczonego w Stanach Zjednoczonych, jest gigantyczny, bo ma miejsce synergia. Rynki finansowe, które są oczywiście żydowskie, ale które są umiejscowione w Stanach Zjednoczonych, mają swój oczywisty interes w promowaniu dolara, podobnie jak rząd amerykański ma oczywiście interes w promowaniu dolara. No i w związku z tym, dlaczego one miałyby nie robić wszystkiego złego, co może się przydarzyć Juanowi? No to robią. No i takie są efekty. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.